Połączenie.
13.23, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy oczywiście mówili o ataku terrorystycznym na Crocus Center, no na obrzeżach Moskwy, tak chyba trzeba to określić. Atak, w którym do tej pory słyszymy o tym, że zginęło około 130-140 osób, to jeszcze różne źródła różnie podają. Słyszymy o tym, że, no to też oczywiście zależy, jaką narrację uznamy za słuszną, bo narracja rosyjska łączy, czy władz rosyjskich łączy terrorystów z Ukrainą. Wiele jednak wskazuje na to, że to jest prawie bez związku, chociaż za chwilę jeszcze do tego wrócimy. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od takiego rysu historycznego, który tutaj się nasuwa sam z siebie. Czyli po pierwsze, to bardzo przypomina atak na teatr na Dubrowce. Wtedy było więcej ofiar śmiertelnych, 173 osoby, 700 osób rannych. To też przypomina poniekąd Biesłan, ale tam była troszeczkę inna sytuacja. To się dłużej rozwijało i miało bardziej mroczne chyba jeszcze konsekwencje. To, co wydaje się pewną stałą przy tych wszystkich historiach, to to, że w Rosji w wypadku ataku terrorystycznego ginie zawsze mnóstwo ludzi i to prawdopodobieństwo, że w sytuacji ataku terrorystycznego ludzie stracą życie, jest w Rosji dużo większe niż w innych krajach, co jest jakimś paradoksem, zważywszy na stopień infiltracji przez służby bezpieczeństwa tego społeczeństwa, prawda?
Tak. W zasadzie ten rys historyczny jest nam potrzebny do tego, żeby zrozumieć, dlaczego Rosjanie, ja nie mówię tylko o rosyjskiej opozycji, ale też raczej przeciętny obywatel Rosji będzie zakładał, i oni to robią, że wydarzenia i zamach terrorystyczny w tym centrum pod Moskwą, tam także jest widoczny bardzo silny ślad FSB. Rosjanie mierzą to swoją własną kalką, taką pamięcią historyczną, ponieważ i tak też oni to przedstawiają, w czterech, bo to jest czwarty tak duży zamach terrorystyczny, ale w trzech poprzednich były bardzo silne w zasadzie dowody albo pewne podejrzenia, że za tym w jakiś sposób stało FSB, albo jeżeli nie organizowało, to przyczyniało się do zaistnienia sytuacji. I tutaj Rosjanie wskazują te trzy duże, wielkie zamachy terrorystyczne, które ustawiają się w tym takim szeregu przed tym czwartym aktualnym sprzed kilku dni zamachem w tym kompleksie Focus. Pierwsze skojarzenie to jest oczywiście rok 99 i te słynne zamachy, wybuchy w zasadzie.
Eksplozje gazu w budynkach mieszkalnych.
W budynkach mieszkalnych w trzech miastach w Rosji, także w Moskwie, ale stąd natychmiast Rosjanie połączyli ten zamach z tak zwanym riaziańskim, z takim myśleniem, taką kalką, którą nazywają riaziański sachar, czyli riaziański cukier. Jeżeli śledzimy wydarzenia i komentarze związane z tym aktualnym zamachem, to nam się bardzo często w komentarzach właśnie rosyjskich ekspertów pojawia scenariusz właśnie pod tytułem riaziański sachar. A tutaj w tym przypadku nazywają to briański sachar. To wzięło się z tego, że w roku 99 podczas tych słynnych wybuchów na osiedlach, w jednym z nich, czyli konkretnie w Riazaniu, podłożono ładunki wybuchowe, ale zanim doszło do wybuchu, mieszkańcy czy mieszkanka tego budynku odkryła tę instalację, zadzwoniła na policję. Policja w ciągu doby aresztowała sprawców i w tym momencie jest taki, prawda, jakby spotykamy się w takim punkcie, w którym odbywała się w tym czasie taka bardzo duża, takie poszerzone kolegium służb, między innymi policji, MSW i tak dalej. I w tym momencie minister MSW ogłosił publicznie, że oto właśnie służby policyjne udaremniły zamach terrorystyczny w Riazaniu. Sala przywitała tę informację gromkimi oklaskami, ale ta informacja bardzo zaniepokoiła siedzącego także tam Patruszewa, który dzisiaj oczywiście jest takim trochę koordynatorem rosyjskich służb jako szef Rady Bezpieczeństwa Rosji, ale wtedy był szefem FSB i on wybiegł z tej sali i o ile dobrze pamiętam, to było kilkadziesiąt minut później, może godzina później, zorganizował taką mini konferencję prasową, na której ogłosił. To nie był udaremniony zamach niestety, ale ćwiczenia antyterrorystyczne i to nie był, i tutaj użył heksagon być może, ja tu mogę źle pamiętać nazwę tego takiego białego proszku, jakiejś substancji, która używana była w tym materiale wybuchowym, więc to nie był ten biały, prawda, związek chemiczny, ale właśnie cukier, czyli ten sachar. I stąd się wzięła opowieść o tym, prawda, śladzie rosyjskich służb w zamachach bombowych na osiedlach rosyjskich w roku 99, które posłużyły Putinowi później do wywołania wojny czeczeńskiej, bo oskarżono o nie Czeczenów, a wiadomo było, że zorganizował FSB. I dzisiaj w tych scenariuszach, które obserwujemy, Rosjanie dostrzegają nie riazański sachar, tylko briański sachar. Czyli to, że odnaleziono na kierunku takim szalenie oczywistym, bo ukraińskim, uciekających tych czterech Tadżyków, których Rosjanie przedstawili jako zamachowców. Więc mamy, prawda, jakby tą pamięć historyczną dzisiaj sięgającą do wydarzeń w 99 roku. Później Rosjanie doświadczeni byli zamachem Nord-Ost, pamiętamy Moskwa, Tatr na Dubrowce. W zasadzie rosyjskie służby doprowadziły do tego, że zginęli tam wszyscy, prawie poza jednym, wszyscy zamachowcy i wszyscy zakładnicy, bo po prostu ich zagazowano. Ale później ta słynna Nowaja Gazeta Dmitrija Muratowa, prawda, to jest ta najbardziej śmiercionośna gazeta dla pracujących tam dziennikarzy, bo pamiętamy, ten wskaźnik śmierci reporterów Nowej Gazety jest bardzo wysoki, o tym dowodzi nie tylko śmierć Anny Politkowskiej, ale też innych dziennikarzy, ale to właśnie ta gazeta opublikowała kilka dni po Nord-Oście, znaczy po zakończeniu operacji uwolnienia, a w zasadzie uśmiercenia zakładników, wywiad z jednym z członków grupy czeczeńskiej, który okazał się agentem FSB właśnie wśród zamachowców. Więc takich powiązań jest więcej i tym trzecim, do którego wracają dzisiaj Rosjanie, to jest Biesłan, 2004 rok i szkoła, gdzie wzięto za zakładników dzieci ze szkoły, w zasadzie w wieku takim wczesnoszkolnym. I z tego, co przypominają Rosjanie, to dwójka organizatorów tego zamachu, czyli tak samo, prawda, bojowników, tym razem związanych z grupą Szamila Basajewa, oni wcześniej zostali wypuszczeni z więzienia i z tego, co pamiętam, chyba na wniosek rosyjskich służb. Więc te powiązania są takie bardzo, wydawałoby się, mętne, ale dla Rosjan one są klarowne i Rosjanie wiedzą, że cokolwiek dużego się dzieje albo nie dzieje w Rosji, także ten zamach, to służby rosyjskie, ja nie mówię, że one organizują ten zamach, ale mogą w jakiś sposób na nim albo korzystać, albo się do niego przyczyniać, albo nawet wręcz go organizować. Dlatego w wersji często po stronie rosyjskich ekspertów, tych opozycyjnych przede wszystkim, oni doszykują się właśnie tego cukru briańskiego, czyli grubymi nićmi szytą prowokacją rosyjskich służb, jeżeli nie zorganizowanie, to przynajmniej prowokacją, taką, którą będzie można wykorzystać dla własnych celów politycznych, czyli, prawda, dorabianie takiego, w zasadzie tworzenie, już tak mówiąc bardzo poważnie, takiej narracji, która od samego początku oskarża stronę ukraińską. Między innymi ta prowokacja do tego w ich ocenie ma służyć, bo oni wiedzą i my także wiemy, to nie jest magiczna kremlinologia czy sowietologia, że w Rosji nie znajduje się sprawców zamachów, tylko się ich wskazuje. I tu wystarczy też wspomnieć, prawda, jakby te zamachy z 99 roku w tych trzech miastach rosyjskich, one podpowiadają, że tam wskazano winnych, czyli byli nimi rzekomo Czeczeni. Pamiętamy w 2015 roku śmierć...
To ci wejdę w słowa, Agnieszka, bo wydaje mi się, że to jest taki moment, kiedy warto zwrócić uwagę na to, że ta logika, którą prezentujesz, wskazywałaby na to, że tych ofiar ma być dużo. To mają być krwawe zamachy.
Tak. Te zamachy zawsze są krwawe. Popatrzmy na sposób prowadzenia wojny i, nie wiem, mobilizację rosyjską. Rosjanie nie liczą się z życiem ludzi. Nawet w sprowokowanych czy nie w sprowokowanych zamachach widzimy, że służby rosyjskie tam, ratujące tych, którzy tam pozostali i mające ich ewakuować, one przybyły z dużym opóźnieniem na miejsce zamachu. Tam nie było jakiejś specjalnej czy dobrej koordynacji, jedne czekały na drugich, wytykają nie tylko osintowcy, ale po prostu zwykli obserwatorzy i ci, którzy potrafią czytać mapy, nawet te Google Maps, wytykają Rosjanom, że w pobliżu tego centrum Focus posterunek OMON-u i policji był chyba 4 kilometry, albo w zasadzie bardzo blisko tego centrum. Blisko była także straż. Wcale nie było korków, jak to się często mówi, że Rosja tonie w korkach. Akurat wtedy na tamtym odcinku korków wielkich nie było, a służby dojechały jedne po 40 minutach, drugie po godzinie i one wzajemnie na siebie czekały, bo żadna z nich, strażacy nie chcieli rozpocząć operacji gaszenia obiektu bez instrukcji służb, które miały zdecydować, czy to już jest ten czas, czy też nie. Więc koordynacja była fatalna i to bardzo zwiększyło liczbę ofiar, bo to byli ci ludzie, którzy zginęli pod zawałami tego, prawda, dachu, który się palił. Zginęli, ponieważ drogi ewakuacyjne były zamknięte. A wiemy, że tym ośrodkiem, znaczy tym kompleksem pod względem ochrony zarządzała firma, wprawdzie prywatna, ale w Rosji nawet prywatne musi mieć powiązanie z władzą. To była firma prywatna kierowana, w zasadzie związana z Rosgwardią, czyli z tą formacją, która jest od pacyfikowania protestów społecznych i ścigania opozycjonistów podczas tych demonstracji. Tam nie zadbano o to, żeby te drogi, te po prostu drzwi były ewakuacyjne pootwierane, one były zablokowane i ci ludzie po prostu nie mieli jak się wydostać i byli rozstrzeliwani. Takich niedoróbek rosyjskich, takiego typowego, Rosjanie to nazywają bardakiem, takiego bardaku było tam więcej. Stąd też ofiar jest znacznie więcej. Oczywiście to później urasta do rangi tej odezwy wielkiej Władimira Putina, ale nie zmienia to faktu, że absolutnie mogło być tych ofiar mniej, zwłaszcza, że to był także też ten obiekt, w którym rosyjskie służby wcześniej ćwiczyły wszystkie te, prawda, procedury odbijania zakładników.
Czyli powinny to świetnie znać. Wrócimy po informacjach. Agnieszka Bryc jest z nami.
Połączenie.
13.44, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozmawiamy o zamachach terrorystycznych w Rosji, właściwie tak chyba trzeba szeroko powiedzieć, w kontekście oczywiście tego, co się wydarzyło w miniony weekend. Ja bym jednak może jeszcze na moment wrócił do tej logiki, którą ty odmalowałaś, to znaczy to, że w sytuacji, w której służba bezpieczeństwa służy tak na dobrą sprawę bezpieczeństwu władzy, a nie bezpieczeństwu ludności, bezpieczeństwu społecznemu, społeczeństwo jest de facto pewnym zasobem, którego można użyć, by bezpieczeństwo władzy zwiększyć. Czyli w tym wypadku no po prostu przekierować gniew ludu na tych strasznych Ukraińców. To jest bardzo... To jest też coś, co łączy te sytuacje, prawda? Kiedyś to byli Czeczeńcy, teraz Ukraińcy.
Ależ dokładnie tak. Znaczy, Rosjanie nigdy nie byli, może ja tutaj uogólnię i może się ktoś oburzyć, ale z perspektywy państwa, to znaczy reżimu kremlowskiego, najważniejsze jest bezpieczeństwo nie narodu, ale reżimu. I te służby mają służyć przede wszystkim i głównie reżimowi, żeby to jego zabezpieczać przed opozycją, przed krytyką, przed tymi, którzy chcieliby doprowadzić do demokratycznych zmian. I tutaj faktycznie FSB jest w stanie zrobić, prawda, zwalczać opozycję, a nie jest skuteczna w zwalczaniu terroryzmu, bo to jest w zasadzie problem nieistotny w porównaniu z wrogiem wewnętrznym. I jakby to łączy te wszystkie zamachy, i warto także pamiętać o tym, że to, co Putin odrzucił na kilka dni przed zamachem, bo chyba we wtorek 19 marca, to pamiętamy, był ostrzegany ze strony nie tylko ambasady amerykańskiej, czy w ogóle wywiadu amerykańskiego, przed spodziewanymi zamachami terrorystycznymi w miejscach publicznych w Moskwie. Wtedy uznał to za prowokację Zachodu i za szantaż Zachodu, co oznacza, że będąc takim dyktatorem takiego państwa jak Rosja, to on kierował się, tak jak powiedziałam, przede wszystkim swoim własnym interesem i nieważne, prawda, i to dowodzi tego jego odpowiedź, nieważne było bezpieczeństwo, ludzkie bezpieczeństwo jego własnego społeczeństwa i z taką dużą łatwością, zobaczmy, on odrzucił te ostrzeżenia, prawda? Jakby w normalnym państwie skończyłoby się to, znaczy to jest jakby nie do przyjęcia, prawda? Ma się ostrzeżenie przed zamachami, a się je absolutnie ignoruje. Co więcej, nie dość, że się ignoruje, bo prawda, buduje się ten taki wizerunek złych służb ukraińskich i tego okna ukraińskiego, o którym mówił Putin we wczorajszym swoim wystąpieniu. Jakby to pamiętajmy, że FSB przynajmniej w marcu, czyli przez te 3 tygodnie, dosyć intensywnie na terenie różnych regionów w Rosji mierzyła się z aktywnością tych, prawda, bojowników ISIS, Chorasan, aktywnych na terenie Rosji, rozbiła kilka komórek, udaremniła zamach na tą słynną synagogę w Moskwie i nawet się pochwaliła chyba 3 marca, ale to jest zawsze do sprawdzenia, bo to są pierwsze dni marca, wymianą ognia, czyli likwidacją 7 bojowników tej organizacji w Inguszetii. Więc to nie jest tak, że nikt nie wiedział, co to jest za organizacja, która działa i która najprawdopodobniej zorganizowała ten zamach. Służby doskonale wiedziały, natomiast dyspozycja polityczna była kompletnie inna, bo jakby ważniejszy priorytet ukraiński był dla Putina znacznie ważniejsza, przede wszystkim jego wybory, prawda, i to bezpieczeństwo wyborów i zwalczanie opozycji. Więc niewielu dziwi to, że Putin postawił na taki bardzo jasny przekaz i na zignorowanie innych zagrożeń, bo nieraz rosyjskie służby ignorowały i kompletnie nie ponosiły z tego tytułu żadnej konsekwencji.
To jest takie przemieszanie działań celowych z pewnym inspirowaniem pewnych działań plus bałagan nieprawdopodobny, prawda? To jest też to, co przywołuje ta historia, to co powiedziałeś o tych zamkniętych wejściach ewakuacyjnych, no to jest oczywiście pożar w centrum handlowym w Kemerowie, prawda, które w ogóle właśnie nie powinno funkcjonować z takimi możliwościami, jakie miało, jeśli chodzi o właśnie kwestie przeciwpożarowe. I tam też oczywiście liczba osób, które zginęły, ofiar śmiertelnych była bardzo duża, tam 60 osób w pożarze zginęło, tak. Więc to też jest 2018 też, rok, powiedzmy sobie.
Tak jest. I też jakby władze nie wyciągały wniosków, bo nie musiały. Pamiętajmy, że służby w Rosji nie mają nadzoru cywilnego, nie mają też takiego, prawda, audytu politycznego. Nikt się w te służby nie miesza. Te służby są w zasadzie, tak jak powiedzieliśmy, nieraz mówimy, a w zasadzie powtarzamy od wielu lat, są zarządzane, sterowane politycznie przez Władimira Putina, który nimi zarządza. I dokładnie dzisiaj jest tak, że wtedy, kiedy wczoraj Władimir Putin powiedział, że za zamachem stoją terroryści międzynarodowi, którzy uciekali w kierunku Ukrainy, bo tam mieli mieć otwarte to okno na granicy, to już wiadomo wczoraj było, już tak mieliśmy tą kropkę postawioną nad i, która w zasadzie mówiła jedno, że Rosjanie wskazali na, czyli wskazano na winnych, i tutaj żadna inna opcja, żadna inna narracja nie będzie mogła przetrwać. To znaczy, jeżeli fakty będą sprzeczne z narracją Kremla, to tym gorzej dla faktów. I tak to wygląda. Bo nawet jeżeli przyjrzyjmy się, jakby wracając przez moment do tego ogromnego bajzlu, który jest w państwie rosyjskim, no to jeżeli faktem okaże się, bo tego ciągle nie wiemy, że ISIS Khorasan samodzielnie, bez żadnej inspiracji przeprowadziło ten zamach, no to jest wtedy ewidentny dowód na to, że Rosja ma tylko i wyłącznie wizerunek państwa takiego bastionu, prawda, państwa stojącego na służbach, ale w rzeczywistości tam w środku jest znacznie gorzej zorganizowane, jest słabe, kruche, pełne luk i tak już nie obrażając Tadżyków, bo oni ciężko pracują w Rosji, będąc nierzadko imigrantami zarobkowymi, w dodatku nielegalnymi, wykorzystywanymi z losem, których kompletnie nikt się nie liczy. Ale jeżeli organizacja tadżycka, to znaczy złożona w tym przypadku z Tadżyków, była w stanie przeprowadzić w Rosji spektakularny, pod Moskwą, ale pod samą stolicą, spektakularny zamach, z którym nie poradziły sobie służby albo je zignorowały, a później nieskutecznie prowadziły pościg, bo my dzisiaj nie mamy pewności, czy tych czterech zatrzymanych i uznanych za członków tego komanda to de facto są prawdziwi uczestnicy strzelanin w Fokusie, czy to są figuranci, których nam, prawda, jako widzom tego spektaklu przedstawiono. Tam jest duża niestykowka, tam naprawdę te kropki się bardzo słabo łączą, ale tak już jakby wracając do tego, jeżeli okaże się, że zrobiło to samodzielnie ISIS Khorasan, to mamy dowód na to, że w Rosji można przeprowadzić zamach stanu i on się nie odbył tylko dlatego, że Prigożyn się zatrzymał na te 200 kilometrów pod Moskwą i można zorganizować bardzo spokojnie masowy, krwawy zamach, jeżeli nie pod Moskwą, to nawet w samej Moskwie. I to jest sygnał do tych wszystkich, którzy postrzegają w Rosji giganta, a nie widzą tych słabości wewnętrznych. To jest ten wniosek, który stąd wypływa, bo oczywiście Rosjanie próbują wątek Khorasanu ignorować tylko dlatego, żeby pokazać, że Rosja mierzy się z Ukrainą, która przeprowadza i organizuje rękoma tadżyckiego Khorasanu zamach w Rosji, ale de facto to Rosja jest ofiarą, bo to też jest istotne z tej narracji, która nam się rodzi. Cały ten zamach jest wykorzystywany właśnie przez Kreml, właśnie w kategorii takiej, że to Rosja jest ofiarą terroryzmu, a nie jest państwem terrorystycznym, prawda? To nam koreluje bardzo z tą taką z kolei narracją i obawami Rosji o to, że zostanie uznana przez społeczność międzynarodową za państwo albo sponsorujące terroryzm, albo wprost państwo terrorystyczne, tak jakby chciała Ukraina, która oskarża Rosję o terror w stosunku do siebie czy organizowanie zamachów na obiekty cywilne. A tutaj Rosja raptem staje się, prawda, tą wielką ofiarą terroryzmu międzynarodowego. Co więcej, to wydaje się działać, bo popatrzmy, jaka szybka była reakcja międzynarodowa, także ze strony państw zachodnich, które bardzo empatycznie, w sposób taki cywilizowany, jakby się, prawda, wydawało, złożyły kondolencje albo skrytykowały, czy potępiły ten zamach. Więc Rosja, jeżeli w jakiś sposób przyczyniła się do tego zamachu, ignorując ostrzeżenia, albo po prostu nie dopilnowała spraw i Chorasan sobie swobodnie działało, nie zmienia to, prawda, tego naszego wniosku, że Kreml na tym korzysta. I to jest klucz sprawy, wydawałoby się, nie kto przeprowadził zamachy, tylko jak te zamachy skapitalizuje reżim, bo zawsze zamachy, czy ten obecny, czy Biesłan, czy Nordost, czy właśnie eksplozje w budynkach mieszkalnych, one zawsze służyły jako instrument do forsowanych później różnych projektów politycznych.
Dziękuję bardzo. Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była z nami. 13:55.